Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy naszą audycję piątkową, szukając Słowa Bożego. W studiu witamy księdza profesora Henryka Witczyka, głównego moderatora dzieła biblijnego w Polsce.
Witam Ojca, witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy pragną w ten piątkowy wieczór szukać Słowa Bożego. W tę zbliżającą się niedzielę będziemy słuchać fragmentów Pisma Świętego z Księgi Syracha, z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza i z Ewangelii według Świętego Łukasza. Temat przewodni wszystkich trzech czytań to modlitwa, ale widziana w sposób bardzo oryginalny. Wiemy doskonale, bo modlimy się codziennie modlitwą pańską, a więc słowami, których nauczył nas Pan Jezus, zaczynają się one od bardzo pięknego wezwania Ojcze nasz. Słuchając natomiast tych fragmentów przewidzianych w liturgii słowa na 30. niedzielę zwykłą w roku liturgicznym C, mamy zarysowany obraz Pana Boga jako sędziego. Tak się w ogóle zaczyna liturgia słowa. Pan jest sędzią. Przypomnijmy sobie również Ewangelię z poprzedniej niedzieli, gdzie Pan Jezus, opowiadając o wytrwałości na modlitwie, użył metafory sędziego, wprawdzie niesprawiedliwego, ale ostatecznie ta postawa sędziego jest tutaj przywołana. Również w dzisiejszej Ewangelii motyw usprawiedliwienia, o którym usłyszymy na końcu, bardzo mocno łączy się z osobą, z działalnością sędziego. Tak więc wsłuchujmy się w to Słowo Boże, wyłapując, wydobywając poprzez słuchanie, a następnie poprzez, najlepiej gdybyśmy mieli teksty przed sobą otwarte, choćby w którymś z tygodników katolickich, czy w rodzinnej Biblii, wyłapujmy te aspekty działania Pana Boga sędziego, które sprawiają, że nasza modlitwa jest skuteczna, owocna. Ale równocześnie Słowo Boże na tę niedzielę mówi nam o bardzo ważnych postawach człowieka modlącego się. Wymienia kilka takich postaw, łącznie z refrenem psalmu, który brzmi: biedak zawołał i Pan go wysłuchał. Te postawy, które są kluczowe, jeśli chodzi o skuteczność, owocność naszej modlitwy. Tak więc wsłuchujmy się w Słowo Boże, wzywając najpierw, rzecz jasna, światła, kierownictwa mądrości Ducha Świętego.
Świat.
Czytanie z Księgi Seracedesa, rozdział 35, wersety od 12 do 14 oraz od 16 do 18. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie mieć on względu na osobę przeciw biednemu, owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie zlekceważy błagania sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu z upodobaniem, zostanie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpiasz, wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok.
Pan jest sędzią. To określenie, ten wręcz tytuł Pana Boga, często pojawiający się zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, jest przez nas jakby niedostrzegany, a to z wielu powodów. Bodaj najważniejszy to ten, że nie rozumiemy do końca, praktycznie mówiąc, zawężamy rozumienie tegoż właśnie pojęcia sędzia. W starożytności, zwłaszcza w starożytności hebrajskiej, sędzia to była osoba powołana do tego, aby bronić, wyzwalać, gwarantować po prostu równe traktowanie wszystkim rodom, pokoleniom izraelskim. Przypomnijmy sobie Księgę Sędziów właśnie. Otóż ci charyzmatyczni właśnie, a więc obdarzeni Duchem Bożym, mężowie, rzecz jasna głęboko wierzący, formowani przez Pana Boga, byli powołani do tego, aby w określonych sytuacjach, kiedy złośliwi wrogowie, zwłaszcza łupieżcy po prostu, najeżdżali określone rody, miejsca, czy wręcz pokolenia całe, by organizować obronę, zwyciężać i gwarantować pokój, ale też pomyślne rządy, rozwój po prostu określonych rodów czy pokoleń. I ten obraz sędziego winniśmy mieć przed oczami, zwłaszcza że wysłuchany fragment z Księgi Syracha, przypomnę, z 35 roku, wyraźnie w tym kierunku zwraca nasze myślenie. Mianowicie pan sędzia wyda słuszny wyrok, broniąc w ten sposób pokrzywdzonego. Usłyszy błagania tych, którzy są bezbronni, a więc sieroty, wdowy. To bardzo ważny motyw, tak w Starym Testamencie, jak i w Nowym. Takie właśnie działanie sędziego, metafora sędziego, rola sędziego, zastosowana przez szkołę mądrościową do opisania oczywiście w sposób analogiczny, a więc jedynie pewne podobieństwa zarysowując osoby Pana Boga, jego działania. W tym pierwszym fragmencie, do którego odsyłam Państwa jeszcze, by zobaczyć go sobie, mając otwarty tekst, jak wspomniałem, liturgii godzin zamieszczanej bardzo pięknie w naszych tygodnikach katolickich, które mamy w naszych domach czy w naszych Bibliach rodzinnych, spróbujmy zobaczyć, jak Syrach wylicza osoby, które zwracają się do Pana sędziego. Są to właśnie owe sieroty i wdowy, pokrzywdzeni, ale też sługa Boga i pokorny. Aby jeszcze głębiej zobaczyć tajemnicę modlitwy, czyli owego wołania do Pana Boga, zwróćmy uwagę na powtarzające się dwa określenia. To błaganie dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki. Mamy tutaj zarysowany bardzo charakterystyczny dynamizm. w mojej książce habilitacyjnej nazywam to dynamizmem diafanicznym, czyli wołanie, dźwięk, głos. Często są to jęki właśnie wręcz, które człowiek wydaje, ukierunkowując je ku Panu Bogu, przenikają Bożą obecność. Te obłoki, które tutaj są wspomniane, że to błaganie dosięga obłoków, wręcz przenika obłoki, symbolizują Bożą obecność. Czyli nasza modlitwa, można by powiedzieć, wyrażająca nasze przeżycia, doświadczenia, czyli będąca w jakiejś mierze wyrazem naszej osoby, w tym przynajmniej momencie, czy w tym aspekcie naszego życia, który jest, tak jak tutaj, no, bardzo charakterystyczny, wlewa się, czy wchodzi w przestrzeń Bożej obecności. Dokonuje się bardzo taka podstawowa, można by powiedzieć, komunia, wspólnota, zjednoczenie osób. Wiemy, jak bardzo, na przykład, by użyć porównania, potrafią poruszyć nas jakieś zdania czy jęk kogoś, wobec kogo jesteśmy na przykład bezradni, prawda? Ten jęk wdziera się w naszą duszę, w naszą świadomość, w nasz sposób myślenia i zamieszkuje w nas często do końca życia po prostu. To tutaj mamy takie zjawisko zarysowane zaledwie. Ono z całą intensywnością występuje w Księdze Modlitw Pierwszego Przymierza, czyli w Księdze Psalmów. Zwróćmy uwagę, modląc się psalmami, jak często mamy w nich tego rodzaju właśnie określenia, mówiące, że głos, błaganie, modlitwa, ale też i uwielbienie, głosy radości wnikają w Bożą obecność. Osoba Pana Boga jest otwarta po prostu na te formy, tak należy je dzisiaj nazwać, foniczne formy, to bardzo znamienne, że żywe słowo czy głos, tym bardziej napełniony treścią, wyraża coś bardzo ważnego z duszy człowieka, z osoby, z tajemnicy człowieka, wypowiadającego dane słowo czy dany głos i wnika w osobę adresata, zwłaszcza jeżeli ta osoba jest otwarta i życzliwie wobec wołającego ustosunkowana. Właśnie takie misterium modlitwy mamy zarysowane w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości Syracha, rozdział 35.
Z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza, na rozdział 4, wersety od 6 do 9, a następnie od 16 do 18. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je posłyszały, wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen.
Wysłuchaliśmy wzruszających słów testamentu świętego Pawła apostoła, który pisze do umiłowanego swojego ucznia Tymoteusza, biskupa w Efezie, młodego, bardzo dynamicznie oddanego Ewangelii. Testament ten brzmi jak modlitwa. jak rachunek sumienia, ale też zakończony piękną modlitwą pełną ufności. Wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków, wręcz doksologią, a więc modlitwą uwielbienia kończy się ten testament, rachunek sumienia apostoła Pawła. Wpatrując się nieco bliżej w ten fragment, widzimy wspaniałą, apostolską wręcz, wizję życia chrześcijanina. Apostoł mówi to rzecz jasna o swoim życiu. Nie przedstawia jakiejś teorii, prawda, teologicznej dotyczącej życia ochrzczonych uczniów Chrystusa. Mówi o swoim życiu, ale równocześnie jest to idealny obraz życia każdego chrześcijanina. Posługuje się w tym obrazie trzema metaforami, a więc metaforą biegu, metaforą ofiary i ostatecznie metaforą wieńca zwycięstwa. Zacznijmy od tego pierwszego. Oczywiście apostoł zaczyna od metafory ofiary, ale w celu bardziej syntetycznego uporządkowania zajmijmy się najpierw metaforą biegu. Otóż życie apostoła to praktycznie wielki bieg kogoś, kto pochwycony został przez Chrystusa zmartwychwstałego, przekonał się, że On żyje, że On działa, daje Ducha Świętego i tegoż właśnie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego pragnie głosić każdemu człowiekowi, wszystkim narodom. Ta metafora biegu jest niezwykle cenna dla nas dzisiaj. Apostoł ten bieg, można by powiedzieć, przeżywał, posługując się nogami, z rzadka ewentualnie jakimś zwierzęciem, prawda, którego mógł użyć. Ale my dzisiaj przywykliśmy raczej do takiego osiadłego trybu życia, bardzo pasywnego, wolnego od tego trudu właśnie, by podążać w stronę tych, którzy jeszcze Ewangelii nie znają. Nie chodzi nawet o pokonywanie nie wiadomo jak wielkich odcinków drogi, w sensie przemierzania poszczególnych, prawda, kilometrów, ale często pokonanie jakichś, prawda, trudności w nawiązaniu komunikacji, rozmowy, w zaprzyjaźnieniu się, czy w takim życzliwym ukierunkowaniu kogoś drugiego. To bardzo ważne, by widzieć swoje życie w takim kluczu, biegu, czyli dynamizmu, który podporządkowany jest temu, by z Ewangelią, ze świadectwem o Chrystusie, które rzecz jasna winno jaśnieć w naszych słowach, w naszych czynach, spieszyć do innych. Apostoł tu mówi o swoim głoszeniu Ewangelii, które się dokonało wszystkim narodom. Widzimy, jak po prostu to jego serce ogarniające maksymalnie wiele ludów i narodów, aby posłyszały Ewangelię, dobrą nowinę o życiu człowieka, o zbawieniu. Druga metafora dotycząca, związana właśnie ze śmiercią, metafora ofiary. Krew moja ma już być wylana na ofiarę. Aby lepiej zrozumieć, co ten obraz mówi, winniśmy sobie uświadomić, iż w Starym Testamencie kult ofiarniczy był bardzo zróżnicowany. Już nie chcę tutaj przedstawiać go w całości, ale apostoł mówi o wylaniu krwi, czyli oddaniu, poświęceniu życia. Można by, szukając wydarzenia paralelnego, podobnego, odnieść się do Chrystusa po prostu, który umierając na krzyżu mówi: Ojcze, w Twe ręce powierzam mojego ducha. Mojego ducha, czyli moje życie. Gdy apostoł mówi o krwi, która ma być wylana, to ma po prostu na myśli swoją męczeńską śmierć, czyli oddanie życia. I to w takim samym duchu zaufania Panu Bogu, Jego miłości ojcowskiej, Jego mądrości. właśnie. A więc mamy śmierć apostoła, śmierć chrześcijanina, widzianą jako ofiarę. Co to jest ofiara Chrystusa? Ofiara Chrystusa najpełniej jest określona przez jego słowa w modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Mianowicie, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Czyli wydarzenie, w którym człowiek przeżywa całkowite i maksymalnie radykalne zaufanie do Pana Boga, do Jego planu, do Jego woli. I powierza się tej woli. Jest to rzecz jasna wola miłości, ale w sytuacji, kiedy tak jak apostołowi grozi męczeńska śmierć, zamknięty w więzieniu, poniżany, wyszydzany, prawda, trudno, te obrazy nie przychodzą tak łatwo. Otóż chrześcijanin cały czas patrzy na swój moment przejścia z tego świata, na ten moment rozłąki w kluczu takiego właśnie ofiarnego, czyli pełnego zaufania, synowskiej miłości, zaufania do Ojca, do Jego planu. Rzecz jasna, wiemy z Ewangelii, że Ojciec nie pozostaje bierny wobec tego aktu ofiarowania. Często o tym zapominamy. Mianowicie odpowiedzią Ojca na ofiarę, którą składa Jego umiłowany Syn, mówiąc, niech się stanie Twoja wola, jest wskrzeszenie zmartwych. Oznacza to, że ofiara życia, to oddanie życia w ręce Ojca, ono zostało przyjęte i ocalone, wręcz właśnie napełnione boską miłością, boską chwałą. Na tym polega właśnie tajemnica śmierci chrześcijanina, śmierci odkupionej, czyli śmierci zjednoczonej ze śmiercią Chrystusa. Tajemnica śmierci, która nie jest schodzeniem w jakiś szeol, w jakąś nicość, pustkę. Różnie to sobie filozofowie, czy nawet i współcześni ludzie wyobrażają, prawda? A nawet chrześcijanie, często wzruszając ramionami, kto to wie. Otóż śmierć Chrystusa i nasze głębokie, modlitewne, poczynając od chrztu, zjednoczenie z Nim, gwarantuje nam taką właśnie ofiarną śmierć, czyli śmierć zwycięską, pod warunkiem, rzecz jasna, że towarzyszy temu momentowi, temu przeżywaniu głęboki duch zaufania, głębokiej wiary, właśnie takiej synowskiej wiary, synowskiej miłości, akceptacji woli Ojca. I wreszcie trzecia metafora, o której w tym swoim testamencie, mającym praktycznie charakter modlitwy, apostoł pisze, metafora wieńca. Wieniec zwycięstwa, który mi odda Pan właśnie. Otóż wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia. To metafora nagrody, metafora zwycięstwa, przede wszystkim metafora szczęścia po prostu. Widzimy dzisiaj dzięki rozlicznym transmisjom telewizyjnym, ile szczęścia przeżywają najpierw sportowcy zwyciężający określone konkurencje, czy zbiorowe, czy indywidualne, kiedy rzeczywiście wstępują na to najwyższe podium, ale nawet ci obok, prawda? A wraz z nimi my jako kibice, prawda? Otóż o taki wieniec zwycięstwa chodzi również w życiu chrześcijanina, wieniec sprawiedliwości, który ofiaruje człowiekowi, chrześcijaninowi sam Pan, ale na tym nie koniec. Mianowicie w ostatnim zdaniu apostoł mówi, że to szczęście, które otrzyma, będzie wiecznym szczęściem, bo Pan przyjmie mnie do swego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Oto właśnie apostolska wizja życia chrześcijanina. Warto zobaczyć, jak w naszej modlitwie, bo przede wszystkim czas modlitwy, czas rachunku sumienia jest takim czasem, kiedy człowiek powinien jakoś tak przynajmniej syntetycznie spojrzeć na swoje życie. Prawda? Te trzy zasadnicze etapy, one w jakiejś mierze nakładają się na siebie. Nie tylko, że następują po sobie, ale po prostu też te dwa ostatnie są antycypowane wcześniej, a z kolei pierwszy rzutuje na jakość i drugiego, i trzeciego. Warto w takim kluczu rozważyć również naszą modlitwę, prawda? zwłaszcza, że mistrzowie życia duchowego zalecają bardzo serdecznie codzienny rachunek sumienia, czy też poranną wizję mojego dnia, prawda? Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę z tego, w jakim biegu uczestniczę, dokąd pędzę, czemu mam się poświęcić, co, dla, w imię czego, dla kogo ryzykuję po prostu, podejmując taki czy inny trud. Jakiej nagrody, czy jakiego szczęścia oczekuję, prawda? Od kogo ono pochodzi? Tak więc widzimy, jak apostoł święty Paweł wzywa nas do takiej modlitwy ogarniającej całe nasze życie i wyrażającej całe nasze życie w słowach kierowanych do Pana, do Pana, do Boga Ojca i do Chrystusa zmartwychwstałego Pana. Tego Pana, którego obecności doświadczał na różnych etapach swojego apostolskiego biegu i której to obecności jest również pewien w chwili śmierci. Mówi mianowicie bardzo stanowczo: wybawi mnie Pan od wszelkiego złego czynu i ocali mnie właśnie w tym momencie największej próby, czyli momencie męczeńskiej śmierci, poprzedzonej oczywiście całym szeregiem dramatycznych, tragicznych, to może źle powiedziane, bo nie ma tutaj rozpaczy, ale bardzo bolesnych przeżyć.
Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18, werset od 9 do 14. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza, która podobnie jak ta w poprzednią niedzielę ma za temat modlitwę. Przy czym tak jak tydzień temu rozważaliśmy na temat modlitwy wytrwałej, nieustępliwej wręcz można by powiedzieć, tak dzisiaj Pan Jezus mówi o modlitwie usprawiedliwiającej. Ten odszedł usprawiedliwiony, nie tamten. To usprawiedliwienie oznacza w języku Pisma Świętego przemienienie. Przemienienie grzesznika w człowieka miłego Panu Bogu, czyli sprawiedliwego. O takim też przemienieniu grzeszników w sprawiedliwych, buntowników w synów posłusznych, mówi święty Paweł w swojej Ewangelii, jak nazywamy list do Rzymian. Tak, a zatem widzimy, że Ewangelia mówi nam o niezwykle ważnym procesie, by nie powiedzieć skutku naszej modlitwy, który dokonuje się w nas samych. Przemienienie. Przemienienie grzesznika, który jest zbuntowany wobec woli Bożej, albo źle ją rozumie, albo po prostu narzuca Panu Bogu swoją wolę, przemienienie takiego grzesznika w człowieka sprawiedliwego, ufającego Bożej miłości, ufającego Bożemu zamysłowi. Jest to zawsze zamysł zbawienia. Aby rozczytać troszeczkę głębiej tę perykopę ewangeliczną, doskonale nam znaną niemal na pamięć, prawda, często jest czytana, łatwa do zapamiętania. Widzimy faryzeusza i celnika, dwie postaci, dwie role. Wniknijmy jednak troszeczkę w te poszczególne wyrażenia czy zdania za pomocą tekstów, które nazywamy paralelnymi, czyli takich zdań Pisma Świętego z Ewangelii Łukasza, czy z innych ksiąg Nowego bądź Starego Testamentu, które są podobne w treści i rzucają bardzo cenne światło na rozumienie wielu zdań, które mamy w danym konkretnym po prostu fragmencie. W tym przypadku jest to 18 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza od wersetu 9. Pan Jezus rozpoczyna, że oto zwraca się do dufnych w sobie faryzeuszy, że są sprawiedliwi. Jakkolwiek nie pada słowo faryzeusze w tym pierwszym zdaniu, to jednak raczej ich ma na myśli. Ale określenie jest nieco bardziej szersze po prostu, bardziej ogólne, generalne można by powiedzieć. Tekst grecki używa nawet jeszcze mocniejszych odcieni znaczeniowych, mianowicie użyty tu czasownik można przetłumaczyć nie tylko jako być dufnym, zadufanym w sobie, ale być przekonanym. Ale to takie przekonanie, które człowiek sobie sam narzuca po prostu, nieusprawiedliwione, nieuzasadnione niczym. I tak na przykład w rozdziale 16, werset 15, święty Łukasz mówi do faryzeuszy: to wy wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. Zachęcam Państwa do sięgnięcia do tego rozdziału, żeby zobaczyć, w jakim kontekście padają te słowa, że Bóg zna wasze serca, a wy jedynie udajecie sprawiedliwych wobec ludu. Czy z kolei, by trzymać się choćby świadectw Nowego Testamentu, w Ewangelii według świętego Mateusza mamy przykład też w gronie apostołów i to przykład Piotra, który właśnie takie wielkie mniemanie miał o sobie, był tak właśnie pewny, przekonany co do swojego męstwa, odwagi, mądrości, i oznajmił Panu Jezusowi: choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nie zwątpię. Widzimy tutaj to przekonanie połączone też z dużą nutą pychy czy jakiegoś takiego mizernego patrzenia na innych, prawda? Może na tym poprzestańmy, jeśli chodzi o określenie tej postawy. Jakkolwiek jest ona zarysowana bardzo mocno przez Pana Jezusa w pierwszym zdaniu, stanowiącym swego rodzaju temat przypowieści. Bo są przekonani o swojej sprawiedliwości, że są sprawiedliwi, czyli są przekonani o swojej świętości, o tym, że są mili Panu Bogu, a innymi gardzili. Do tego właśnie tutaj Pan Jezus dodaje jeszcze. Przypomnijmy sobie te momenty pogardy wobec innych. Święty Łukasz, 15 rozdział, werset 2. Mianowicie faryzeusze szemrali, że oto Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Pogarda związana też właśnie z takim szemraniem o charakterze buntu, sprzeciwu po prostu. A więc pewną formą nienawiści, jakkolwiek lekko zarysowany ten motyw. Czy w Ewangelii według świętego Jana, rozdział 9, werset 34, o niewidomym od urodzenia, którego Pan Jezus uzdrowił. On właśnie tym uczonym faryzeuszom, gdy go przywołali, aby wytłumaczył, co to się stało, on mówi, że no przecież gdyby to był grzesznik, to by nie mógł mnie uzdrowić, jak wy rozumujecie. Oni właśnie w duchu takiej pogardy, wyższości odparli: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Więc mamy tutaj różne odcienie czy efekty tego, co człowiek nosi w sobie, takiego właśnie przekonania, że ja jestem sprawiedliwy, czyli doskonały, mam rację, wszystko pięknie, doskonale, najlepiej rozumiem, jestem najmądrzejszy, najodważniejszy i tak dalej. Żeby zrozumieć jeszcze głębiej całą dynamikę tej właśnie Ewangelii, zauważmy, że w wersecie 10, czyli następnym, Pan Jezus mówi, rozpoczynając przypowieść, dwóch ludzi przyszło do świątyni. Warto, żebyśmy dzisiaj zdali sobie sprawę z tego, wszak niektórzy preferują modlitwę w plenerze, czy w lesie, czy w ogóle nie chodzenie do świątyni, bo gdzieś indziej się lepiej, prawda, przeżywa jakieś odniesienie do Pana Boga. Niewykluczone, że w różnych momentach właśnie podziwu przyrody i tak dalej, czy zjawisk pełnych dobroci ludzkiej, możemy też wznosić akty strzeliste do Pana Boga. Niemniej Pismo Święte wyraźnie mówi o wyjątkowo owocnym charakterze modlitwy w świątyni. I tak na przykład Dzieje Apostolskie w rozdziale 2, w którym opowiada się o wstąpieniu Ducha Świętego, zesłaniu Ducha Świętego, mówią, że apostołowie wielbili Boga w świątyni. A z kolei prorok Izajasz, gdy ogłasza królowi Ezechiaszowi, że oto Pan cię uzdrowi, mówi do tegoż króla, właśnie Pan cię uzdrowi i trzeciego dnia pójdziesz do świątyni pańskiej. I powtarza się to jeszcze w wersecie kolejnym. To jest 20 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Bardzo ważny aspekt. Modlitwa dziękczynna w świątyni Pana, w miejscu, gdzie mieszka imię Pana, chwała Pana, gdzie ta komunikacja z Panem Bogiem jest bardzo, jakby to powiedzieć, czymś naturalnym. To jest właśnie ta przestrzeń Bożej obecności, w którą człowiek wchodzi z całym swoim życiem, z nadziejami, problemami, cierpieniami. Czy przypomnijmy sobie też z Ewangelii Łukaszowej, pierwszy rozdział, gdy Zachariasz składał ofiarę kadzenia, cały lud modlił się na zewnątrz przybytku, prawda, ale na terenie świątyni, prawda, więc mamy kilka, oczywiście cały szereg innych tekstów można by przywołać, mówiących o tym wyjątkowym charakterze, wyjątkowej intensywności modlitwy w świątyni, zarówno indywidualnej, jak też wspólnotowej, a modlitwa wspólnotowa ma wyjątkową siłę po prostu w zestawieniu z modlitwą indywidualną. W wersecie kolejnym, 11, bo oczywiście osoby faryzeusza, celnika, kim byli ci ludzie, nie trzeba nam, sądzę, przybliżać. Natomiast zobaczmy, co mówi faryzeusz, w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Przeciwnie, zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Czyli, krótko mówiąc, gardząc innymi, przechwala się przed Panem Bogiem, zarówno postem, jak też dziesięciną. I tu przychodzi nam na myśl Księga Apokalipsy, rozdział 3, werset 17, gdzie zmartwychwstały Chrystus kieruje do kościoła, do anioła kościoła w Laodycei, niesamowicie ważne upomnienie do tego właśnie, który nie jest ani gorący, ani zimny, a do tego ty mówisz, jestem bogaty, i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, bo ten region słynął właśnie z wielkiego bogactwa. Tak mówisz, a nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Widzimy po prostu, jak zupełnie inaczej wygląda, jakby to powiedzieć, wartość czy jakość człowieka w oczach Chrystusa, w oczach Pana Boga, przed majestatem Ducha Świętego. To, co człowiek uważa za bardzo wielkie, jawi się po prostu jako zupełnie małe albo nawet bezwartościowe, jeżeli oczywiście to są takie właśnie przechwałki, jak tutaj słyszeliśmy z listu do kościoła w Laodycei. Oczywiście Pan Jezus nie odrzuca, opowiadając tę przypowieść, ani postu, ani dziesięciny, czyli jakiegoś dzielenia się po prostu, bo przypomnijmy sobie, że wypowiedział przecież takie oto zdanie: biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, z wszelkiej jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić i tamtego nie pomijać. Czyli najpierw sprawiedliwość i miłość Boża, a następnie te gesty, które oczywiście są zewnętrznymi znakami tamtej postawy. Jeżeli dowiadujemy się, że faryzeusz nie odszedł usprawiedliwiony, to znaczy, że właśnie szczycąc się tymi zewnętrznymi oznakami swojej sprawiedliwości, pobożności, swojej wiary, nie zachowywał tamtych najważniejszych, mianowicie miłości Bożej i sprawiedliwości w odniesieniu do innych ludzi. Jak mówił prorok Izajasz, wasze modlitwy są nieskuteczne, nie mogę ich przyjąć, bo wy w dzień postu uciskacie wszystkich swoich robotników. No po co wam minasz wasze modlitwy, prawda? Ja jestem sprawiedliwy. Więc tak jak Pan Jezus mówi, pomijacie sprawiedliwość, miłość Boga, miłość człowieka. Patrzmy dalej, jeszcze werset 13. Mianowicie celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu. To bardzo taka pokorna postawa, z daleka właśnie od miejsca świętego, miejsca Bożej obecności, jakkolwiek na terenie świątyni. Przypomina się tutaj jako żywo postawa Pana Jezusa, który poszedł do ogrodu oliwnego, aby się modlić przed najważniejszym wydarzeniem swojego życia i historii zbawienia zresztą. Jak pisze ewangelista Łukasz, to jest 22 rozdział, Jezus padł na kolana i modlił się. Nie tylko właśnie taka postawa nieśmiałości, jakiegoś takiego właśnie skromnego zachowania w obecności Bożej, ale modlitwa na kolanach. Dzisiaj jakoś, jakby to powiedzieć, nie chcę tutaj wypowiadać zbyt generalnych sądów, bo każdy wie najlepiej, jak się modli, ale spróbujmy zobaczyć po prostu, jak wygląda nasza modlitwa, w jakiej postawie, choćby właśnie również postawa ciała jest tutaj zaznaczona bardzo jako ważna po prostu, jako sprzyjająca modlitwie, jako wyrażająca istotę tej modlitwy, czyli ducha po prostu, kim się człowiek widzi przed Bogiem. Modlitwa celnika to też jest bardzo tutaj zastanawiające, że Pan Bóg daje łaskę modlitwy również właśnie celnikowi, czyli komuś, kto w czasach Pana Jezusa uchodził w ogóle za symbol grzesznika po prostu, jednego z najbardziej nieprawych ludzi, prawda? Zdrajcę własnego ludu, współpracujący z okupantem, często właśnie nieuczciwy i tak tak dalej. A jednak ta łaska modlitwy dosięga również ludzi pogrążonych w grzechach, czy wręcz w grzechach związanych z ich zawodem, czy rolą, jaką pełnią. Często mówimy o takim grzechu strukturalnym właśnie. A to dlatego, że tak jak zapewnia nas święty Paweł, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Tę łaskę modlitwy Pan Bóg daje każdemu człowiekowi. Poruszająca treść tej modlitwy celnika, przecież tę treść praktycznie aplikujemy w naszej modlitwie bardzo często, czy to w modlitwie litanijnej, czy we mszy świętej, prawda? Miej litość dla mnie grzesznika, Kyrie eleison, czy Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. I ostatnie zdanie Ewangelii, mianowicie Pan Jezus określa owoc, skutek modlitwy faryzeusza i celnika. To celnik odszedł do domu usprawiedliwiony, nie faryzeusz. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przychodzą nam tutaj na myśl przede wszystkim słowa wielu sentencji mądrościowych z Księgi Przysłów, ale też słowa z pierwszego listu świętego Piotra, rozdział 5, werset 5 i 6. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby On was wywyższył w stosownej chwili. I z wielkim upodobaniem zakończmy tę medytację poprzez teksty paralelne odniesieniem do niezwykłego tekstu, dlatego mówię o upodobaniu właśnie, czyli o takim rozmiłowaniu się w treści proroka Izajasza, rozdział 57. Oto Pan Bóg mówi: zamieszkuję, jako święty, prawda, zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, ale jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Wspomniałem, że to słowa poruszające, niezwykłe, takie antycypujące tajemnice wcielenia. Oto Bóg pełen majestatu, zamieszkujący niebo, miejsce wzniesione i święte, jest z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby go usprawiedliwić, czyli właśnie ożywić ducha pokornych, tchnąć życie w serca skruszone, aby taki człowiek mógł żyć w komunii ze swoim Panem. Tak w wielkim skrócie rzecz jasna wygląda nasza lekcja Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 18, od wersetu 9 do 14. Teraz w naszej audycji Szukając Słowa Bożego już czas na medytację, czyli na wspólne rozważanie, już bardziej systematyczne, tematu modlitwy. Mianowicie chciałbym prosić, byśmy w poszczególnych wypowiedziach spróbowali określić postawy modlitewne, które owocują właśnie wysłuchaniem modlitwy. Może na samym początku chciałbym bardzo mocno podkreślić, bo często zastanawiamy się, że pomimo takich czy innych warunków, jakie spełniamy, na przykład wytrwale się modlimy przez lata całe, czy w kontekście choroby nieuleczalnej, najpierw prosimy o modlitwę, o uzdrowienie, potem jakby w niej słabniemy, bo widać, że choroba postępuje, nie ma nadziei na wyleczenie. Czy zatem nasze modlitwy są nieskuteczne, nieowocne? Otóż musimy z całą stanowczością zdać sobie sprawę z tego, że Pan Bóg odpowiada na każdą modlitwę, jeżeli tylko właśnie pochodzi z ust człowieka, czy postaci osób, o których mówi dzisiejsze Słowo Boże, czy Ewangelia sprzed tygodnia. Ale Boża odpowiedź ma różne wymiary. Może mieć wymiar uzdrowienia, ale może mieć też wymiar po prostu usprawiedliwienia człowieka, czyli przemienienia jego duszy, wnętrza, że przeżywa ten bardzo bolesny dla samego siebie i dla rodziny czas w zupełnie innym stylu. Przeżywa właśnie jako syn ufający woli Bożej, jednoczący się z Chrystusem. To jest bardzo ważne, ponieważ dokonuje się przemiana tego wydarzenia. Z nieszczęścia, z tragedii staje się ta wielka choroba, wielkie cierpienie i śmierć ostatecznie staje się ofiarą i Pan Bóg odpowiada, powołując duszę, osobę takiego człowieka do swojego królestwa, tak jak Pan Jezus odparł złoczyńcy na krzyżu wiszącemu obok Niego. Dziś będziesz ze mną w raju. Musimy o tej skuteczności, o tej potrzebie modlitwy, zwłaszcza w takich właśnie dramatycznych sytuacjach naszego życia, pamiętać i być pewnymi, że jest ona naprawdę owocna i przede wszystkim jest bardzo potrzebna zarówno tym, którzy cierpią, są bezradni i również nam samym. Pamiętajmy, że to właśnie wskrzeszenie, zmartwychwstanie, najpierw Chrystusa, a z Chrystusem nas, to właśnie wejście do Królestwa Niebieskiego, o którym mówił święty Paweł, jest najważniejszym owocem naszych modlitw. Tych modlitw, które często w naszej takiej ludzkiej, doczesnej kalkulacji uznajemy jakby za niewysłuchane, jakoś może były niedoskonałe, sobie robimy przeróżne wyrzuty, prawda? Podczas gdy one są wysłuchane, jakkolwiek owoce tych modlitw jeszcze są zakryte przed naszymi oczami. Ale oczywiście bardzo często Pan Bóg odpowiada w taki sposób na nasze modlitwy, że widzimy to naszymi oczami ciała już teraz po prostu. Tymi słowami chciałbym zaprosić do wspólnej medytacji.
Ksiądz profesor Henryk Witczyk, główny moderator dzieła biblijnego w Polsce, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Krótko, żeby jak najmniej czasu zajmować. Pan nie ma względu na osobę. Święty Paweł poucza dodatkowo, że w każdym narodzie jest mu miły ten, który jest człowiekiem sprawiedliwym. Pan jest sędzią, a więc zakładam, że najmądrzejszym. Wszystkie jego wyroki są słuszne. Ale szczególnie, jak mówi tu Syracydes, ujmuje się za człowiekiem sprawiedliwym i pokornym. A poza tym, jeśli Pan jest sędzią, no to nie ma innego. Sąd ludzki jest w moim rozumieniu panoszeniem się po terenie Pana Boga. Szczególna wrażliwość Pana Boga na głos człowieka pokornego wskazuje mi na potrzebę stawania przed Nim właśnie w takiej postawie pokornej. I postawa ta jest wskazaniem na całe życie, bo daje gwarancję błogosławieństwa. I Pismo mówi, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jeśli chodzi o element śmierci w liście świętego Pawła do Tymoteusza, Odnosząc to do osoby Pana Jezusa w Ogrójcu, połączyłbym to z innymi słowami z tego miejsca. Smutna jest moja dusza aż do śmierci, a jeżeli aż do śmierci, to zarazem tylko do śmierci, bo po śmierci przychodzi radość zmartwychwstania. I takie spojrzenie na śmierć jest bardzo dużym wsparciem dla psychiki człowieka wierzącego, bo wszyscy ludzie wiedzą, że umrą, ale człowiek wierzący jest w tym względzie bogatszy. Jeśli chodzi o postawę celnika, to kojarzę ona mi się z postawą Pana Jezusa w czasie, kiedy był znieważany, w czasie swojej męki i zachowywał się, jak mówi Pismo, jak pokorny baranek. Jeżeli zaś chodzi o modlitwę moją, to z tym samym nastawieniem podchodzę do niej tak w czasie pomyślnym, jak i w czasie ucisku, czyli z dziękczynieniem. Tyle, dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo za te dopowiedzenia. Jedynie może takie małe, nie tyle sprostowanie, co wyjaśnienie. Pismo Święte mówi o tym, że król ostatecznie ustanawiany w Izraelu miał ustanawiany z woli Bożej, powoływany przez proroka, jak pamiętamy Samuela. Jego najważniejszą bodaj czynnością, dwie takie najważniejsze czynności były wymierzanie sprawiedliwości i po prostu obrona przed wrogami. Rzecz jasna dzisiaj sądzę, że każdy człowiek, który z powodu wykształcenia, powołania, zaufania państwa, prawda, do jego osoby, sprawując urząd sędziego, na pewno po prostu winien nieustannie czuwać nad swoim sumieniem. Z jednej strony znajomość prawa, ale też prawa oczywiście ustanowionego przez ludzi, obowiązującego w państwie, ale z drugiej strony też prawa Bożego. Jak pogodzić często te właśnie wymogi, które nie do końca zachodzą na siebie, prawda? To wymaga wielkiej mądrości, często wielkiej odwagi, wielkiej modlitwy. Stąd też może warto byśmy też za osoby, które sprawują sprawiedliwość w naszym kraju i to zarówno w roli sędziów, jak też w roli, nie wiem, obrońców, czy tych, którzy ustalają winę, których nazywamy prokuratorami, czy inne osoby wspomagające wymiar sprawiedliwości. Módlmy się często za te osoby, by potrafiły, żyjąc w narodzie ochrzczonym, jak często to podkreślamy, w państwie, gdzie wartości chrześcijańskie są podstawą tożsamości naszej, potrafiły mądrze, odpowiedzialnie godzić tę swoją odpowiedzialność przed majestatem prawa, jak mówimy, majestatem Rzeczypospolitej, a z drugiej strony przed majestatem Pana Boga, który jest sędzią.
56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 48 56 655 23 33 lub 23 66. Zapraszamy Państwa do współtworzenia audycji Szukając Słowa Bożego. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem dzisiaj strasznie podniecony, ponieważ przepiękna była dzisiejsza katecheza. Także
kto do nas telefonuje?
Na pewno chodzi o kontynuację tematu sprzed tygodnia, kiedy właśnie była mowa o trwałości, modlitwy długotrwałości, o cierpliwości. No właśnie te owoce zobaczymy po jakimś czasie. No wydaje mi się, że właśnie ta dzisiejsza kultura takiego supermarketu, gdzie idziemy, kupujemy coś, no i za parę chwil mamy te wszystkie dobra wymarzone, no jest dla nas jakby w dzisiejszych czasach pewną sprzecznością, że tu musimy właśnie okazać się cierpliwością i jeszcze ocenić czasem trudne owoce, ale jednak no pożyteczne dla naszej duszy, dla naszego życia, otoczenia. Także no szczęść Boże, przechodzę na...
Dziękujemy, pańskie imię.
Grzegorz.
Dziękujemy.
Dziękujemy za tę impresję. Może tylko podkreślmy, że liturgia słowa 30 niedzieli zwykłej w roku C mówi o postawie człowieka sprawiedliwego, o modlitwie człowieka pokornego. Czy, no, jak na przykład psalm, będziemy słyszeć tę modlitwę, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Pan słyszy wołających o pomoc, a więc ludzi właśnie skruszonych, przygnębionych, upadłych na duchu, jak mówi psalmista. A więc Słowo Boże zwraca nam bardzo mocną uwagę na taką postawę autentyzmu, prawdy o sobie, spojrzenia właśnie w pokorze, no i oczywiście na jakość naszego życia, na ile jest to życie właśnie człowieka sprawiedliwego, czyli wypełniającego wolę Bożą.
Kolejny telefon, audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy.
No. Dobry wieczór, mam na imię Jan. Ja kiedyś w radiu chyba ja słuchałem takiej, była czytana fragment książki waszego katolickiego świętego Maria Ligore, bodajże się nazywa. I on pisał w Litwie coś takiego, mówię mniej więcej, że nie należy Pana Boga prosić o takie rzeczy, takie doczesne, na przykład, żeby tam syn zdał pomyślnie egzamin na prawo jazdy, czy tam, żeby wnuczka zdała maturę. Jeżeli już prosimy Pana Boga, to prośmy o takie dary, czy takie przymioty, które nam są potrzebne, które nam brakuje, żeby osiągnąć, żeby się uświęcić, żeby osiągnąć życie wieczne. No i teraz druga kwestia. Jan Paweł II kiedyś zaprosił do Azyżu przedstawicieli najróżniejszych religii świata i wyznań. Byli nawet tam szamani i oni się wspólnie modlili o pokój na świecie. A drugą, inną postawę zaprezentował Benedykt XVI w czasie swojej pielgrzymki do Turcji. On tam odwiedził meczet, no i media tam trąbiły, że tak powiem, na cały świat, że papież po raz pierwszy w historii modlił się z muzułmaninem. No i Watykan natychmiast wydał oświadczenie, że papież nie modlił się z tym imamem, tylko jemu towarzyszył w skupieniu i uszanowaniu. Jedna funkcja, a jakieś dwie różne postawy. Mi jest osobiście bliższa postawa Benedykta XVI. Dobranoc.
Dziękujemy.
No, ja bym tak nie przeciwstawiał obydwu postaw, bo wystarczy po prostu, jakby to powiedzieć, głębsze zrozumienie, że również, tak jak tutaj wspominałem, celnik błądzący w swoim życiu wznosi swoją modlitwę do Pana Boga. Pan Bóg, który jest stworzycielem, jest ojcem dla wszystkich swoich stworzeń, nie tylko dla ludu wybranego, który otrzymał dar objawienia. To po pierwsze. Oczywiście należy, jakby to powiedzieć, w takiej wspólnej modlitwie założyć jakąś wspólną bazę teologiczną, czyli właśnie pojęcie Pana Boga, że wszyscy wierzymy, że jesteśmy stworzonymi, że Bóg jest naszym stworzycielem. I wtedy wszyscy jako właśnie synowie Adama, synowie Ewy, możemy do tegoż właśnie Pana Boga wołać. Oczywiście wołamy różnymi słowami i to modlitwa Ojca Świętego Benedykta wyrażała, że nie jest możliwy wspólny tekst modlitwy, zwłaszcza już takiej skonkretyzowanej właśnie. Nad tym pracują różne zespoły działające w ramach dialogu interreligijnego. To są rzeczy niesamowicie ważne dzisiaj, abyśmy zakładając właśnie różnice na poziomie naszego rozumienia Pana Boga, czy to jest pełnia objawienia, czy dopiero dochodzimy do jakiegoś rozeznania tajemnicy Pana Boga, żeby jednak szukać tego, co łączy na tej podstawowej płaszczyźnie stworzenia dobrej woli, właśnie podstawowych wartości, które są wartościami dla wszystkich. Jakkolwiek dzisiaj, gdy patrzymy na Asyż, możemy zostać zaszokowani, że na przykład dzisiaj trudno by pewnie było zachęcić wszystkich do modlitwy o poszanowanie życia, że nie można po prostu agresywnie niszczyć życia drugiego człowieka, wyznawcy powiedzmy innej religii, i to w imię jeszcze mojej religii, prawda? Natomiast duch Asyżu wyraża właśnie takie najbardziej podstawowe, wspólne przekonania głęboko religijne, wynikające z tej prawdy właśnie o Bogu Stworzycielu i o człowieku jako jego stworzeniu, który pragnie dobra, pragnie pokoju i najwyżej szanuje po prostu życie jako dar Boży, swoje życie i życie innych. Więc taka modlitwa, szukanie właśnie wspólnej modlitwy może mieć sens, może mieć bardzo dużą wartość. Ale oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o formuły, żebyśmy w naszej modlitwie jako chrześcijanin, żebym nie posługiwał się określeniami czy formułami, które w jakiejś mierze, czy w dużej mierze są sprzeczne z treściami Ewangelii, prawda? To jasne.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Stanisław się kłaniam. Jeśli można, otóż niezmiernie ważną sprawą jest, byśmy naśladowali wielkich świętych w modlitwie i w swoim życiu. Zauważmy, za ojca Pio, kochanego naszego patrona, ukazała się Matka Boża pewnego razu, powiedziała mu te słowa: synu, wszystkie modlitwy innych wiar, niechrześcijańskich, nie są przez Boga przyjęte. Oni żyją dzięki waszym modlitwom. A z kolei dla ojca Pio innym razem, kiedy się ukazał, że Pan Jezus, mówi mu te słowa: synu, gdyby można było się zbawić w wierze żydowskiej lub protestanckiej, to po cóż by była potrzebna moja męka? Z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
No, dziękujemy. Widzę, że Pan doznał poruszenia dosyć dużego, emocjonalnego. Otóż każdy człowiek, jak mówi Sobór, jest dzieckiem Bożym. Jak mówi Konstytucja Soborowa o Kościele w świecie współczesnym, Syn Boży, stając się człowiekiem, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. I to na tej podstawie każdy człowiek, czy to w formie słownej, czy pragnieniem serca, czy dążeniem do sprawiedliwości, czynieniem dobra, już jednoczy się jakoś, właśnie jakoś, mówi Sobór, czyli w tajemniczy sposób, nieznany nam, ludziom, niewidoczny dla naszych ludzkich oczu, ale widoczny i znany Panu Bogu. Rzecz jasna, zbawienie jest tylko i wyłącznie w krzyżu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale jest ono dla wszystkich po prostu otwarte. Rzeczą największej wagi jest wierzyć w Ewangelię, wierzyć w Chrystusa, modlić się, postępować drogą zbawienia. Jesteśmy na autostradzie, można by powiedzieć, wtedy wiodącej do tego momentu właśnie zbawienia. Ale to nie oznacza, że ludzie innych religii nie są również ukierunkowani w tę samą stronę po prostu. To uczy Sobór, to uczy przede wszystkim Pismo Święte po prostu. Abraham na przykład jest ojcem wierzących, wszystkich wierzących. Pan Bóg mówi do niego, że przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody. Co więcej, ty jako wierzący już, który poznałeś moje imię, masz obowiązek modlić się w intencji tych wszystkich narodów. A jeżeli uda ci się z nimi żyć w przyjaźni czy w jakiejś współpracy, to również masz obowiązek oddziaływać na ich sposób myślenia o mnie, o Bogu, o Stworzycielu, prawda? O sprawiedliwości, o drodze zbawienia. Na tym polega wielki trud misjonarzy po prostu, że muszą zaczynać od najbardziej podstawowych wspólnych wartości, aby następnie przejść do ogłoszenia, do objawienia Ewangelii, czyli pełnej prawdy o Chrystusie, o Panu Bogu.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuje Marzanna z Warszawy.
Prosimy.
W nawiązaniu do tej myśli o szacunku do życia, czyli również do ciała, w zeszłym tygodniu padło takie pytanie, czy w Piśmie Świętym jest taki wyraźny zapis na temat tego, że nie wolno się tatuować. Opadła odpowiedź księdza prowadzącego, że takiego zapisu nie ma. Otóż jest taki zapis w Księdze Kapłańskiej w 19 rozdziale, 28 werset. Nie będziesz nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, a w części drugiej tego wersetu nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan. To tylko tyle chciałam nawiązać do też ubiegłego tygodnia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, że Państwo włączają się też we wspólne poszukiwania. Biblista prowadzący na żywo audycję nie zawsze może mieć rozeznanie takie właśnie komputerowe wręcz, polegające na odszukaniu przepisów Księdze Kapłańskiej. Niemniej właśnie do tego chciałem Państwa zaprosić, żebyśmy do tych naszych spotkań piątkowych przygotowywali się. Już bodajże od czwartku możemy w naszych kościołach mieć tygodniki nasze, czy niedzielę, czy gościa niedzielnego. Tam są drukowane liturgie słowa. Warto rzucić okiem, prawda, żeby do tej naszej audycji przystępować już jakoś zaznajomionym z Pismem Świętym, z lekturą po prostu na najbliższą niedzielę. To nam bardzo ułatwi potem wspólną medytację. Ale cały czas szukamy odpowiedzi na pytanie o postawę człowieka, który pragnie po prostu modlić się, żeby ta modlitwa była zbawcza, żeby go przemieniała. Ciekawy jestem, które jeszcze z aspektów przywoływanych przez czy to świętego Pawła, czy Syracha, czy Pana Jezusa jakoś głębiej utkwiły w świadomości. Ja może jeszcze zwrócę uwagę na wielkie zaangażowanie po prostu apostoła Pawła, gdy mówi o tym swoim biegu głosiciela Ewangelii. Chrześcijanin, żeby jego modlitwa była właśnie tak wręcz majestatycznie owocna, jak modlitwa apostoła Pawła. Rodziły się przecież te nowe wspólnoty chrześcijańskie wszędzie tam, gdzie głosił Ewangelię. A finał jego życia właśnie również związany z wielkim świadectwem, które promieniuje do dzisiaj na nas. Ta jego modlitwa jest tak, no, jakby to powiedzieć, wielka, tak majestatyczna, dzięki temu ogromnemu zaangażowaniu w głoszenie Ewangelii. To warto o tym pamiętać, ponieważ często ludzie, którzy są utrudzeni właśnie, czy to pracą, czy życiem rodzinnym, czy jakimiś problemami, cierpieniami, jakoś czują, że ta ich modlitwa rozproszona, tak po prostu nieraz w pośpiechu, czy jakoś w zmęczeniu, nie ma jakby wartości, często ją opuszczają. Otóż nic bardziej błędnego. Trzeba tym bardziej właśnie nawet krótkimi aktami strzelistymi, westchnieniami do Pana Boga, te właśnie momenty naszego ogromnego zaangażowania w życie, oczywiście jeżeli to jest życie sprawiedliwe, uczciwe, czy praca właśnie wynikająca z naszego powołania, a nie jakieś działania po prostu nieuczciwe, prawda, wiadomo. Więc to mam na myśli, żeby ta nasza modlitwa wyrastała z naszego zaangażowania, z naszego czynu, żeby była jakby ukoronowaniem tego wielkiego zaangażowania w dziele dawania chrześcijańskiego świadectwa i w ogóle w dziele chrześcijańskiego życia. O tym nam mówi ten wielki tekst apostoła świętego Pawła, tekst praktycznie podsumowujący, ukoronowujący jego wielką działalność apostolską.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, główny moderator dzieła biblijnego w Polsce, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Pozwoli ojciec Benedykt, że jeszcze nawiążę do pytania, ponieważ ono po prostu mogło poruszyć wielu słuchaczy, głosu wykluczającego modlitwę innych narodów, ludów niewierzących, po prostu wołających do Pana Boga. Zapraszam do Księgi Psalmów, sięgnijmy, gdzie często powtarza się wezwanie: wszystkie narody wysławiajcie Pana. Na czele z psalmem konkludującym Księgę Psalmów, psalmem 150. Więc swoją drogą chciałbym osobiście zobaczyć ten tekst, na który się Pan powoływał, gdzie rzekomo Matka Najświętsza mówi o modlitwach pogan, które są niewysłuchiwane przez Pana Boga. Nie chcę tu wchodzić w głębsze polemiki, bo nie jest czas na to, ale ze strony Pisma Świętego, które jest dla nas najważniejszym autorytetem i źródłem naszej wiedzy na temat naszej wiary, modlitwy, modlitwa każdego człowieka ma prawo wznosić się do Pana Boga i na pewno według Bożej miłości i sprawiedliwości jest owocna i skuteczna.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękujemy. Ksiądz profesor Henryk Witczyk, audycja Szukając Słowa Bożego w każdy piątek na naszej antenie od 18.15 do 19.30 jest medytacją, rozważaniem liturgii słowa najbliższej niedzieli. Najważniejszy zręb tej audycji, interpretacja Słowa Bożego, Lectio Divina, powtarzamy w ramach katechezy, niedzielnej katechezy o godzinie 8.20, też na naszej antenie. Zapraszamy do portalu internetowego, tam też można odsłuchać. Wiem, że wielu księży, przygotowując się do niedzielnych homilii, korzysta z tych audycji Szukając Słowa Bożego, co nie znaczy, że ludzie świeccy też nie powinni, wręcz należy. Przypomnę www.radiomaria.pl, tam też Państwo mogą odnaleźć te audycje.